Niech będzie Bogu najwyższa chwała, bo On jest tego godzien. Cieszę się, że jeszcze raz możemy wspólnie skupić się i zajrzeć do Bożego Słowa. Jest pewne niebezpieczeństwo, bo pastor prosił, żebym krótko, a ja miałem mało czasu na przygotowanie się. A zwykle tak bywa, że czym mniej czasu się poświęca na przygotowanie, to więcej się mówi, dłużej się mówi. Bracia i siostry, jak zwykle nie chcę coś powiedzieć wam, żeby wam się podobało, żebyście pochwalili mnie, żeby połaskotać wasze uszy i żeby był to miły czas. Za poważny czas jest na świecie. Kościół zbyt w niebezpiecznej sytuacji się znajduje. Każdy z nas jest pod obszczałem i pod wpływem ryku lwa. Czas jest trudny. A zatem nie ma czasu na jakieś takie pogłaskiwanie, wszystko będzie dobrze. To zależy od nas, czy wszystko będzie dobrze. Bo jeżeli chodzi o Boga, to ze strony Boga wszystko będzie dobrze, bo On oddał swojego Syna na Golgocie. Ale z nami to bywa różnie. Chciałbym przedstawić wam nie w formie kazania, ale w jakichś przemyśleń, które dla mnie kiedyś były punktem zwrotnym w mojej też służbie i w życiu osobistym. Mianowicie mam otwartą przed sobą księgę Jonasza. No, gdybyście byli dziećmi, to bym powiedział, Jonasz uciekał od Boga, wrzucili do morza, taka duża wieloryb połknął jego. To nie jest taka sytuacja. To tak się sprawa nie ma. Upatruję w tym wydarzeniu coś bardzo, bardzo poważnego. Przede wszystkim Bóg jest Bogiem, który niczego nie robi przypadkowo. Wszystko ma uplanowane. Wszystko, cokolwiek dzieje się na ziemi, na świecie, w twoim i moim życiu, to wszystko jest uplanowane przez Boga. Do realizacji tego, co Bóg postanowił, do realizacji tego, co On chce uczynić, potrzebuje człowieka. Potrzebuje mnie i ciebie. I nieprzypadkowego człowieka, czytając list do Efezjan, bardzo wyraźnie czytamy, że Bóg każdego z nas wybrał, powołał i oddzielił od świata i przygotował do innej służby, jak świecka służba. Mamy zadanie bardzo poważne. Bóg mnie nie powołał po to, żebym ja przychodził tutaj do kościółka, posiedział, posłuchał, poszedł i dalej zajmował się swoimi sprawami. Nie! Bogu za to dziękuję, że przy wkładaniu z mojej strony wysiłku, przy Jego pomocy, nie rozdzielam, nie robię rozdziału. To służba Bogu, a to służba ciału, mnie. Nie ma podziału. Moje życie całe należy do Boga. Moje zainteresowania, moja praca, moje myśli, moje dążenie, moje starania, mój wysiłek, to wszystko należy do Boga i Bogu ja za to przed wami dziękuję. Dlatego śmiem mówić otwarcie o tym, bo nie jest mi los obojętny Kościoła, zborów czy każdego z was. Jesteśmy Bożą rodziną, powołanymi przez Jezusa Chrystusa. To nie stało się, że tobie się podobało wybrać ten zbór, ten kościół i ty przychodzisz, podjąłeś taką decyzję. Nic z tego. To Bóg cię wybrał, a nie ty Boga. To Jezus cię wybrał, a nie ty Jezusa. A kiedy tak się sprawa ma, to wartałoby zastanowić się, powołując Bóg człowieka, powołując Bóg Jonasza, to nie był przypadkowy wybór. Jonasz nie był takim zwykłym sobie człowiekiem. Jonasz był bardzo wpływowym człowiekiem w sferze politycznej, bym powiedział. Wielki rozłam w Niniwie, w tym dużym mieście, był pomiędzy narodem Judę a narodem izraelskim. Jonasz w wielu wypadkach był mediatorem między tymi narodami. To później widzimy u podnóża jego decyzji. On miał uraz do ludzi. Ale powołując Jonasza, Bóg widział jego predyspozycję, do czego on się nadawał. Przedtem był już mediatorem. Powołując Bóg ciebie, siostro i bracie, Bóg widział, do czego ty się nadajesz. W czym ty możesz być potrzebny i potrzebna. Amen? Amen. Nie masz takiego zadania jak ja, a ja nie mam takiego zadania jak ty. Zgodnie z naszymi predyspozycjami Bóg nas używa. Ale mój czas ucieka. Idź do Niniwy. Będę skracał. Tak na skrót trochę będę szedł, ponieważ znamy tą historię. Jonasz, idź do Niniwy i głoś. Jonasz nic nie odpowiedział. Bracia, siostry, to mówiąc, przedstawiając Jonasza, przedstawiam siebie wiele razy, bo byłem w takiej sytuacji. Wiele razy byłem w takich okolicznościach jak Jonasz. I dlatego taką głęboką lekcję z tego wydarzenia biorę. Chciałbym, żebyśmy w każdym punkcie, kiedy będę przedstawiał, żebyśmy odnosili się do siebie, jak to ze mną jest, jak to jest z tobą. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy zielonoświątkowcami, niby wszystko w porządku jest. Bracia i siostry, nie zamazujmy obrazu. Nie jest wszystko w porządku. Kiedy tu razem jesteśmy, jest wszystko w porządku. W domach płaczemy, w domach narzekamy, w domach kłócimy się, w domach spieramy się, w domach buntujemy się. Nie zacierajmy tego obrazu. Przed nami możemy to robić, ale kiedyś musimy stanąć przed świętym Bogiem, który wszystko wie. Idź do Niniwy. Nic nie odpowiedział, słuchajmy. Nic nie odpowiedział, ale zaczął się rozglądać i zobaczył port. Niniwa była tam, przykładowo, a port był tam. I on na szybko do tego portu znalazł statek, spokojne morze, aż miło popływać sobie. Zapłacił wielkie pieniądze, wsiadł na statek i płynie. Woda spokojna, wszystko w porządku. W pewnym momencie zaczęło statkiem rzucać. Burza się. W pewnym momencie było zagrożenie dla całej załogi i statku. Ludzie niewierzący w porównaniu z Jonaszem. Ludzie, tak jak my uważamy niekiedy, oni wszyscy są niewierzący, ja jeden jestem wierzący. Ci ludzie zaczęli wołać do Boga, zaczęli modlić się, krzyczeć, ratuj nas Boże. A ten chrześcijanin co zrobił? Poszedł na dół statku, znalazł sobie dobre miejsce i smacznie sobie spał. przeżywałem te momenty. Przeżywałem. Wreszcie zbudźmy tego człowieka. Zaczęli wyrzucać, co mieli na statku. Czemu ty się nie pomodlisz do swojego Boga? Może uratuje nas. A on mówi, że on jest bardzo dobry chrześcijanin. On Boga zna. Bóg jest bardzo miłosierny. A oni są w niebezpieczeństwie. Rzućmy losy. Z czyjego powodu? Los pada jednak na Jonasza. Przed ludźmi my możemy się okłamywać, przed Bogiem nigdy. I wtedy ten człowiek, zobaczcie, chrześcijanin, niekiedy ze zdziwieniem patrzy na wierzących ludzi i myśli sobie, człowiecze, ty nie wiesz, co ty robisz. Ty nie wiesz, jak ty szarżujesz swoim życiem i rodziną swoją. Ty nie wiesz, na co ty się porywasz. On mówi, to weźcie mnie, wrzućcie do wody. Jak wy macie zagrożenie, to weźcie mnie, rzućcie do wody. Wyobrażacie sobie? To nie był basen. To było morze. I ono się uspokoi. Popatrzcie, wiedział, ono się uspokoi. I wrzucili jego. Wrzucili jego do morza. A niedługo trzeba było, natknęła się wielka ryba. Ja teraz abstrahuję, czy to był wieloryb. Jest napisany wielka ryba. Przestworza oceanu wiele mają zwierząt czy ryb, nie tylko wieloryba. Połyka jego. No to wtedy dopiero, jak zobaczył zamknięte za sobą wszystkie możliwości, zaczął się modlić. Zaczął wyznawać dobroć. No i zaczął, jak mnie wypuścisz stąd, to ja ciebie uwielbię, będę po tobie posłuszny. No jakbym widział Stefana Kuśnierza. No jakbym widział chrześcijanina współczesnego. A Bóg dokazał tego, o czym Jonasz mówił, że jest miłosierny i wierny. I każe rybie, wypluj go. Ryba wyplunęła go. Wiemy dalsze losy. Przede wszystkim i dalej, idź i głoś. Proszę zauważyć, charakter człowieka jest bardzo poważnym zagrożeniem dla chrześcijanina. Charakter. Mimo co przeszedł, to jednak cechy tego charakteru zachował. Bóg jemu posłał i mówił, co ma powiedzieć, a on mówił to, co on uważał. Oczywiście, poszedł, głosił. Później siedział na górce. Strasznie paliło słońce. Strasznie. A on był bezradny. Pustynia. Rozpalało mu głowę. I z tyłu coś trzeszczy. Wyrasta krzak. Wyrósł taki krzew, że osłonił całego Jonasza, ale jemu dobrze było, prawda? Nie paliło już słońce, tak było mu dobrze. No i patrzył, jak teraz będzie się to miasto Niniwa niszczyć. W pewnym momencie zaczęło go piec słońce. Patrzy się, co się dzieje, a tam robaczek mały podgryzł tego krzaka i ten krzak, liście opadły, nie ma krzaka, a słońce bardzo pali. A on zaczyna wołać do Boga. Jak zaczyna wołać? Że Bóg do niego mówi, słuchaj Jonaszu, czy to warto tak się gniewać? Czy to warto tak narzekać? Czy to warto tak się sprzeniewierzać? Ty się oburzasz, że brakuje tobie tego krzaku? A ty chciałeś, żeby ja 120 tysięcy ludzi zniszczył? A on nie miał w sercu litości dla ludzi. Jemu tylko chodziło o jego głowę, o jego charakter. I teraz moglibyśmy pomyśleć, Boże, jak mogłeś dopuścić? Przecież to było Twoje dziecko, w naszym przekonaniu mówiąc. To był Twój mąż, Twój prorok. Dlaczego jego tak wszystko to, takie katargi, jakieś tam kataklizmy spotykały? Dlaczego Ty jego nie zachowałeś? Czy nie mamy wrażenia my niekiedy, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego nas to spotyka? Bardzo przeżywałem ten ubiegłą niedzielę, ten moment modlitwy o chorych. Bracia i siostry, przepraszam, tak wrócę na moment. Kiedyś usługiwałem w jednym zborze i wyszło bardzo dużo ludzi do modlitwy. Chyba około 30 osób wyszło. Nie miałem miejsca i nie mogłem zahamować swoich ust. Czułem takie wyraźne pytanie, że muszę postawić. Siostro i bracie, jeżeli ciebie Bóg uzdrowi, co ty zrobisz ze swoim zdrowiem? No to jest normalne, prawda? Będę zdrowy, będę żył normalnie. Nie, ty jesteś chory. To jest inna sprawa, dlaczego. Ale jeżeli Bóg cię uzdrowi, co ty zrobisz? Przeżywałem to w niedzielę. Ponieważ wiele chorób myśmy sami sobie przywłaszczyli. Teraz widzimy Jonasza. Czy to jego, na niego Bóg zesłał te kary? Przecież to jego było wyraźne nieposłuszeństwo. Moglibyśmy powiedzieć, Boże, gdzie byłeś, kiedy Twój prorok tak męczył się? Gdzie byłeś, Boże? Bóg cały czas przy Jonaszu był. Możemy powiedzieć, Boże, gdzie jesteś, jeżeli ja przeżywam takie chwile? Ja przeżywam problemy w rodzinie, w pracy. Bóg jest z tobą, przy tobie. Bóg jest przy tobie. Ale ty musisz ponosić konsekwencje swego nieposłuszeństwa. Pamiętacie, nieposłuszeństwo jest gorsze niekiedy jak czary. To jest straszne. Boże, gdzie ty byłeś, kiedy taki silny wiatr się zerwał? A no my czytamy w wierszu czwartym, że Bóg był w tym wietrze. Że to Bóg spowodował. Nie przyroda. Bóg spowodował taki wiatr. A jeżeli losy rzucali, ci ludzie modlili się, niewierzący ludzie modlili się do Boga swojego. A Bóg tej modlitwy też słyszał. Podsunął myśl. To Bóg podsunął myśl. Losy rzućcie. Los pokazał, kto jest winny. Bóg wreszcie wysłuchuje. Bóg wysłuchuje modlitwy wrzucić do morza. Dla Jonasza to było, dla tych ludzi, dla statku, załogi, to było skończone z Jonaszem. Ale tam był Bóg. Gdzie jest Bóg? To jego drogi są inne jak człowieka. A gdzie był Bóg, kiedy napłynęła wielka ryba, żeby połknąć Jonasza? To Bóg ją posłał. Bracia, siostry, proponuję, przeczytajmy w domu tę księgę, bo to jest 4 rozdziały tylko. Bóg posłał tą rybę. A kiedy Jonasz był w środku rybie, kto kazał, żeby wypluła? Bóg jemu powiedział. Jej powiedział. Ona wypluła. Kto posłał ten krzak? Bóg posłał krzak. Kto posłał robaka? Bóg posłał robaka. O tym wszystkim czytamy. Żeby nie paliło w głowę, Bóg zatroszczył się. A żeby trochę ocucić Jonasza, Bóg się o to zatroszczył. O tym czytamy w każdym wierszu. Mam tutaj wyliczone, że za tym stał Bóg. Za tym stał Bóg. Bracia i siostry, jeszcze raz wrócę. Weźmy lekcję dla siebie, że w życiu naszym podobnie bywa. Ja, ciebie Bóg potrzebuje. Byłem zaangażowany w wielu konfliktach małżeńskich. Byłem zaangażowany w wielu konfliktach zborowych, w indywidualnych konfliktach. Byłem zaangażowany w rodzinie, tam gdzie była już policja i prokurator. Wiele razy powiedziałem, ja się w to wtrącać nie będę. Przeżywałem jak Jonasz. Ale za każdym razem, kiedy Bóg mnie wysyłał, ujmij się, Bóg błogosławił, a ja oglądałem zwycięstwo i błogosławieństwo innych ludzi. Inaczej, jeżeli będziemy chcieli żyć dla siebie, według swego zdania, będziemy szemrać, będziemy narzekać, nie będziemy nawet słuchać tego słowa, tego miejsca głoszonego, bo ja wiem swoje. Ty se mów, a ja se zdrów. Niekiedy jak słucham takie błogosławione słowa, ale to wszystko było fajnie i przeminęło. Brakuje nam realizacji w życiu tego słowa, które jest głoszone. No co za wspaniała pieśń była śpiewana przed moją usługą. No aż jakoś się ożywiłem. No tylko żeby się tak stało, jak śpiewaliśmy. Bracia i siostry, czy słusznie, że narzekasz na choroby? Czy to słusznie, że dajesz miejsce, żeby one ciebie tak gniotły, przygniatały? Czy słusznie, że dajesz miejsce, żeby obrażać się na innych? Albo uraz mieć do innych? Jonasz miał powody do tego. My też niekiedy możemy mieć powody. Uraz mieć do innych ludzi. Ale czy to warto? To Bóg pyta się ciebie, czy to warto jest tak narzekać i szemrać? Odpowiedz sobie sam. Czy to warto zamiast Bogu dziękować? Szemrać, marudzić. Nie warto, proszę was. Miejsce i czas poświęcony na narzekanie przeznaczmy na uwielbianie Boga. Tym bardziej, że Bóg mnie i ciebie powołał, abyśmy na miejscu Chrystusa, sprawując poselstwo, mogli pomagać innym być uratowanymi. Jonasz nieomal doprowadził do zagłady całej załogi i Niniwy, całej Niniwy. Jeden człowiek. Ale Bóg zmienił to i dzięki Bogu. Bracia, siostry, ale są inne sytuacje. Ja w swoim życiu przeżywam i tego chcę trzymać się dalej do końca. Tam, gdzie Bóg mnie potrzebuje, idę, ażeby pomagać innym. Stąd będąc w tylu konfliktach, stąd nauczyłem się tak mało mówić. Gdzie jest dużo słów, tam jest dużo grzechu. Gdzie jest dużo mówienia, tam jest dużo nieporozumienia. I w konfliktach i w takich trudnych sprawach trzeba ważyć każde słowo. A tego mnie nauczył mój Pan Jezus Chrystus. Bo On przyszedł nie tracić, ale ratować każdego człowieka. Amen.
Nie czynić dobrze, a nie czyni, grzeszy. Drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli nie zastanawiasz się nad swoim życiem, chcę ci powiedzieć, że nigdy grzechu nie będziesz widział. Zawsze znajdziesz sobie kogoś do porównania i powiesz, że jest dużo większym grzesznikiem, a ty w przeciwieństwie do niego, ty nie jesteś przecież grzesznikiem. Ale chcę powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, że każdy z nas grzeszy. Jezus Chrystus nigdy nie będzie mieszkał w ciele, które grzeszy. On mieszka w ciele, który wyznaje ten grzech. On chce być i przebywać w świątyni, która jest czysta. Chcesz, aby twoja świątynia była czysta? Chcesz, aby twoje życie było czyste? Grzeszyć będziemy do końca życia, dopóki będziemy na tej ziemi. Niejednokrotnie zgrzeszymy. Ale Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Dlatego tak ważne jest, abym ja, abyś Ty wyznawał swoje grzechy, abyś siadał wieczorem na swoich kolanach i mówił: Boże, to źle zrobiłem. Co jest grzechem? Grzechem nie jest to, co ludzie mówią. Ludzie zrobili klasyfikację grzechów. Wielki grzech, mały grzech. Coś w ogóle nie jest grzechem. Ja chcę wam powiedzieć, 10 przykazań dobrze znacie. 10 przykazań ma drugie dno. Może nikogo nie zabiłeś. Ale wystarczy, że komuś powiesz takie słowo, że go zabijesz duchowo, że on się nie podniesie. Może nikogo nie okradłeś. Jak często posługujesz się tym, co ktoś mówi i mówisz: o, właśnie taką rzecz wypowiedziałem fajną. To jest kradzież. Jak często łgasz, jak często obmawiasz ludzi, którzy są blisko ciebie, ludzi, którzy cię kochają. To są grzechy, drodzy bracia, drogie siostry. Ale chcę wam powiedzieć, że grzechem nieraz jest to, co dla kogoś drugiego wcale nie musi być grzechem, a dla ciebie będzie to grzechem. Jej, co to jest? To jest to, co tutaj jest. I co, jeżeli zrobisz coś złego i krzyczy tam w środku: źle zrobiłeś, źle postąpiłeś. Chcę ci powiedzieć, że to jest grzech. To jest twój grzech. To jest nieraz bardzo prywatny mój grzech. I to trzeba wyznać przed Jezusem Chrystusem. I ostatnia rzecz, która tam jest. Boże Słowo mówi, że my mamy się modlić jedni o drugich. Jedni o drugich. Ostatnio mówiłem o tym troszeczkę, jeszcze raz tylko powtórzę, że jestem nieraz zaskoczony, jak ludzie wierzący całe życie swoje przeżywają, od początku prawie że do końca niejednokrotnie. I nigdy nie doznają żadnego cudu. Dlaczego? Dlatego, że ciągle się modlą o siebie. Dlatego, że ciągle myślą o sobie. Dlatego, że ciągle są wpatrzeni w siebie, jak w obrazek. A Boże Słowo mówi, że my mamy się modlić jedni o drugich. Nawet jeżeli tobie jest źle, to Bóg chce, abyś w tym momencie, kiedy tobie jest źle, modlił się o kogoś innego. Wisiał na krzyżu. Cierpiał. Można by było powiedzieć, że w tym momencie tylko i wyłącznie sobą powinien się zająć. Pamiętacie jego słowa? Ojcze, tak błagam cię o nich. Wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Tam jest przykład dla ciebie i dla mnie. Moi kochani, za chwilę będziemy się modlić. Chciałbym, abyśmy przyszli do stołu pańskiego, abyśmy stanęli. Te osoby, które chcą, abyśmy namaścili ich oliwą. Niech podejdą do mnie i niech mi powiedzą, że chcą być namaszczone. Te, które tego nie uczynią, nikogo na siłę nie będziemy namaszczać oliwą. Boże Słowo wyraźnie mówi w liście do Jakuba, że chory przyjdzie i poprosi starszych zboru, a nie starsi zboru czy pastor będą prosić chorego, czy mogą jego namaścić. Ja chciałbym, abyśmy mieli tą świadomość, jak i co mówi Boże Słowo. Bo wiem, że na podstawie Bożego Słowa ja niejednokrotnie byłem uzdrowiony, ty niejednokrotnie byłeś uzdrowiony i również dzisiejszego dnia Bóg chce uczynić i w twoim, i w moim życiu cud. Jeżeli chcemy przynieść kogoś przed Boży tron, mamy taką możliwość. Chcę ci powiedzieć, że jest ktoś, kto chce, abyś pogodził się za istniałą sytuacją. Diabeł chce, abyś się pogodził za istniałą sytuacją. On wielokrotnie przychodzi i mówi: widzisz, to już jest stracona pozycja. To już właściwie temat umarł. Nie truć mistrza. Ja chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, ja nie wiem, kto jest w jakim momencie. Jezus Chrystus nie dyskutował z tymi ludźmi, ale powiedział: ufaj i wierz. Ja chcę dzisiaj tak samo ci powiedzieć. Jeżeli ktoś ci przyszedł i powiedział, że coś jest stracone, jeżeli ktoś ci szeptał do ucha, że dana sytuacja jest już stracona, że tak już musi być, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, nie gódź się z tym. Wcale tak nie musi być. Jezus Chrystus był wczoraj, jest dzisiaj i jest ten sam na wieki. Jeżeli wczoraj uzdrawiał, jeżeli wczoraj rozwiązywał problemy i troski, to również i dzisiaj będzie uzdrawiał i będzie rozwiązywał problemy i troski. Zaśpiewajmy: święta krew Jezusa Chrystusa. Zaśpiewajmy tą pieśń.